Jasny przekaz. Zrozumieć nauczanie Benedykta XVI. W dyskusji filozoficznej i teologicznej, typowo chrześcijańską, byłaby miłość zstępująca, ofiarna, właśnie agape. Kultura zaś niechrześcijańska, przede wszystkim grecka, charakteryzowałaby się miłością wstępującą, pożądliwą i posesywną, czyli erosem. Z drugiej strony człowiek nie może żyć wyłącznie w miłości oblatywnej, zstępującej. Nie może zawsze tylko dawać. Musi także otrzymywać.
Tak, mamy różne wyobrażenia, są różne wyobrażenia tej miłości. Była mowa o erosie i była miłość, mowa o agape, to jakby takie słowa. Eros to jeszcze tak brzmi znajomo, nie?
Tak.
Ale to agape to zupełnie nie brzmi znajomo. Natomiast kiedy ja tak czytałem i próbowałem się wgryźć w ten tekst, to przyszła mi do głowy myśl, rozmowa niedawna z jednym kolegą na temat tak zwanego banku emocjonalnego. Są różne banki i podobno jest też taki, mówi się w poradnikach małżeńskich o tak zwanym banku emocjonalnym, to znaczy o konieczności inwestowania w miłość. I tu pytanie najpierw będzie do Rafała. Czy można w ogóle językiem banków i giełdy rozmawiać o ludzkiej miłości?
Ja bardzo lubię rozmawiać językiem banków i giełdy o wszystkim, jeśli to coś wyjaśnia, prawda? Nie trzeba uciekać od takich porównań, które są dzisiaj zrozumiałe, jeżeli one dobrze coś wyjaśniają.
Natomiast... Ja może tylko się wtrącę. Miałem na myśli, odnosząc się do tego fragmentu, że papież pisze, że nie można tylko dawać, trzeba też otrzymywać. I to mi się skojarzyło jakimś takim
bankiem.
Wymianą, prawda?
Nie, no i zresztą jest taka modna koncepcja teraz. Ale ja myślałem o tym tak, że oczywiście... To tak działa, że jeśli się włoży miłość, jak powiedział święty Jan od Krzyża, chce, żeby była miłość, to włóż miłość, a wyjmiesz miłość, prawda? Kto kocha, ten będzie kochany. Naturalnie tak działa, podobno. Wydaje mi się, że to się sprawdza. I to by było trochę podobne do tego inwestowania, prawda, i do tych banków. Po prostu kochamy, kochamy, kochamy i albo od razu, albo za jakiś czas będziemy kochani. Natomiast może to się trochę różni, bo jednak w takiej istocie swojej, bo do banku, inwestując w banku, mamy na uwadze, na celu osobistą korzyść. Po to inwestujemy, żeby dostać zwrot. Wydaje mi się, że to nie jest miłość, żeby po prostu... Ja nie mogę sobie powiedzieć, będę kochał moją żonę po to, żeby ona mnie kochała, prawda? I to możliwe, że jak ja ją pokocham 2 godziny dziennie, to ona potem mnie 4, bo ma dobrą stopę zwrotu. Spekulacyjną nawet. Ale myślę, że trzeba robić inaczej, że my musimy być gotowi na straty, prawda? To znaczy my chcemy po prostu kochać. To jest nasz cel. Chcemy inwestować, a ten zwrot przyjdzie. To jesteśmy spokojni, prawda? W dodatku mamy gwarancję, on zawsze przychodzi. Tylko właśnie wydaje mi się, że trzeba mieć też tą czystą intencję, bo małżeństwo albo miłość międzyludzka, ale rozmawiamy o małżeństwie, nie jest grą. Nie można na to patrzeć, że dobra, to ja teraz przez pół roku zobaczę, poinwestuję, a potem może przyniosę portfel, prawda, bo tutaj jest słaba stopa zwrotu. Myślę, że my musimy być gotowi na straty i w ogóle o to nie dbać, prawda, tylko wkładamy, inwestujemy, a swoją drogą tak to działa, że ten zwrot będzie.
Ale też pewnie potrzebna w tym jest jakaś roztropność, jak Kasia.
Nie za dużo.
W tym dawaniu,
czy w tym braniu, nie wiem.
Miłość w małżeństwie powinna być bezwarunkowa.
Ja też myślę, że nie można przesadzić.
Warto tutaj dodać, że bo potoczne rozumienie takiej bezwarunkowej miłości to być może wiele osób teraz myśli, że to właśnie jest takie stanie się ofiarą czy jakimś, kimś, kto naprawdę...
Może tak być, nie? Że złożyć, w chrześcijaństwie mówi się złożyć ofiarę, tak? Czyli ta miłość wstępująca, Chrystus składa ofiarę i tak dalej. I mówią, jesteś ofiarą.
Tak? A w dodatku mówią, że trzeba jeszcze inwestując trzeba sobie jeszcze coś zainwestować na boku, bo przecież on może cię zostawić i co wtedy, prawda? Nie możesz być taka przywiązana, nie możesz być taki przywiązany i musisz być zabezpieczony, prawda? W sensie takim, że albo mieć odłożone troszeczkę pieniędzy na pierwszy miesiąc, zanim się nie znajdzie następny ukochany, albo nie wiem co. To oczywiście są z tym związane takie konotacje.
To może spróbujmy nadać ten sens taki chrześcijański ofiary, bo może trzeba to słowo samo.
Ale mówimy o miłości małżeńskiej, tak?
Tak, jak najbardziej.
Jest to oddanie się na co dzień. To moje ja już zostało oddane, warto o tym pamiętać.
Kiedy powiedziałam tak,
to ja już, to swoje ja już oddałam.
Jeszcze trzeba to okazać.
Ale właśnie trzeba o to dbać na co dzień. I to oddawanie się, właśnie no, kochanie w sposób ofiarny, w ogóle nie stoi w sprzeczności na przykład z tym, że jestem nadal tajemnicą dla męża. I też nie stoi w sprzeczności z tym, że jesteśmy wobec siebie uczciwi. Ty mówiłeś o roztropności, a ja bym powiedziała o miłości delikatnej, ale wymagającej i mądrej miłości, która właśnie chce pomóc też drugiemu, czyli nie będę wyręczała na przykład męża z niektórych jego obowiązków dla jego dobra.
Nie byłaby miłość. To nie jest miłość. Miłość nie polega na słodzeniu wszystkiego dookoła i usuwaniu kamieni z drogi, prawda? To miłość polega na pragnieniu dobra drugiej osoby, a do tego, żeby to dobro rozpoznać, to trzeba mieć jakieś minimum inteligencji. Jan Paweł II, zdaje się, tak człowieka zdefiniował i może to trochę też wyjaśnia te relacje małżeńskie, że to jest osoba wolna i inteligentna, która swoją pełnię osiąga w miłości. Nie ma miłości bez inteligencji, nie ma miłości bez wolności, prawda? To jakby zawsze to dobro trzeba umieć rozpoznać i trzeba umieć za nim podążyć, oddając siebie.
I to oddawanie siebie, podkreśliłabym też, że przynosi bardzo wiele radości i że jeśli ono jest choć troszeczkę przemyślane, to jest, nie ma nudy i nie ma rutyny. I nie ma też takiego poczucia, że jestem ofiarą, która może zmarnowała życie. W ogóle
albo
nie ma takiego.
Może zaraz się okazać, że zmarnowała, bo ten. Ja do tego ciągle wracam, ofiarowania siebie, dlatego że myślę, że dzisiaj wrogiem miłości jest egoizm. Że właśnie nauczono ludzi myśleć takim jednym wielkim ja. Mój rozwój, moje pieniądze, moje rzeczy, mój samochód, moje bezpieczeństwo.
Tak, nawet te różne zakładki te internetowe, czy w gazetach jest jak moje auto, moja kariera,
wszystko
moje...
Wszystko moje, ja. I kiedy my mieliśmy niedawno jeszcze małe dzieci i teraz już są troszeczkę większe, ale ich problemem takim, ich nauka miłości, to właśnie ta nauka wyjścia z własnego ja, bo najpierw takie dziecko na wszelkie przypadki odmawia to ja, moje, mój, nie ruszaj, ja, prawda? I dzisiaj jest z tym duży problem, bo wielu dorosłych ludzi żyje tak, jak takie małe dzieci, wystraszone o to swoje bezpieczeństwo na przykład, o to swoje bezpieczeństwo materialne i fizyczne też, o swoje zdrowie i tak dalej, i tak dalej. Dlatego może to jest przeszkoda w miłości, bo robienie sobie takich zakładek, jakichś odłożonych lokat, czy to emocjonalnych, czy rzeczywiście finansowych, na wypadek, gdyby nam się małżeństwo nie powiodło, takie myślenie o sobie, moje prawo, ja mam prawo odpocząć, to przeszkadza dzisiaj miłości. Dlatego może to nie jest najważniejsze, żeby o tym mówić, natomiast dzisiaj chyba najpilniejsze.
Może wyobraźmy sobie taką sytuację. Człowiek, nie wiem, mężczyzna, kobieta, może częściej kobieta niż mężczyzna, ale różnie to może być, wchodzi w małżeństwo z taką wizją miłości, że właśnie no, trzeba składać tę ofiarę i po pewnym czasie narasta w nim przekonanie, że on został oszukany. Oto ja ciągle rezygnuję, ciągle się czegoś wyrzekam, a mój mąż, moja żona korzysta pełnymi garściami i jeszcze jestem wykorzystywany. Czy ofiarna miłość może być zagrożeniem trwałości małżeństwa? Wiem, że jest to trochę przewrotne pytanie, ale musiałem je zadać.
Ta ofiarna miłość jest potrzebna, ale też być może warto zadbać o to, żeby nasz współmałżonek, żeby dobrze rozumiał tą przysięgę, którą złożył.
Trzeba wymagać. Ja myślę, że taka sytuacja, kiedy jest ofiarna miłość i ona nie przynosi odpowiedzi, może czasem się zdarzyć, nie wiem, bo zdarza nam się, że okazuje się, że nasz współmałżonek jest po prostu chory albo emocjonalnie, nie wiem, ale pomijając patologiczne przypadki, to często te, bo wiesz, ten twój przykład jest bardzo sugestywny, można sobie wyobrazić taką sytuację, jakoś bardziej w damskim wydaniu, nie wiem dlaczego, tak ciekaw byłem, co powie moja żona, ale myślę, że to nie jest możliwe, kiedy jest prawdziwa miłość. Bo miłość nie polega na oddawaniu wszystkiego i ciągle i dawaniu i pozbywaniu się z siebie wszystkiego i całego siebie i marnowaniu sobie życia i tak dalej, bo jak zaczniemy za dużo o tym mówić, to się zrobi smutno i nieprawdziwie, prawda? Ja myślę, że miłość jest zawsze radosna i też mądra. No po prostu miłość nie polega na tym, żeby z siebie zrobić ofiarę i zmarnować sobie życie. Tak to nie jest.
Tak. To mi się podoba jako podsumowanie naszej audycji, ale zanim zakończymy, chciałem was poprosić jeszcze o jedno. O dwa odniesienia do papieża Benedykta XVI. Pierwsze, bo mówiliśmy tu cały czas wokół tej encykliki Deus Caritas. Pierwsze, jakie mieliście takie uczucie, a może przeżycie, albo zrozumienie, kiedy został on wybrany na stolicę Piotrową?
Radość.
Po prostu radość.
Tak. Radość i akceptacja.
Ja radość i spokój najpierw, ale mogę powiedzieć, że byliśmy rok temu w Walencji na spotkaniu z Benedyktem XVI, na spotkaniu rodzin i to nasze wrażenie stamtąd, to, że to jest moje, bardzo osobiste, to pierwsze to takie, że to jest Chrystus na ziemi, bo on był tak promieniową miłością papież, właśnie miłością. Muszę powiedzieć, że tam ludzie płakali, tak jak z Janem Pawłem II. Człowiek, na którego spojrzał Jan Paweł II, to płakał, tak samo Benedykt XVI. Najpierw płakali, a potem szaleli z radości. Tam było bardzo dużo ludzi. W niedzielę na mszy świętej było podobno 2,5 miliona ludzi.
I dużo rodzin też.
I no prawie same rodziny. To było w ogóle festiwal radości i wszystkiego, co dobre. Ale to właśnie, że taka miłość i potem drugie wrażenie. I to wielka radość z tego papieża, który naprawdę... No tak się zastanawiano, że Jan Paweł II miał takie zdolności aktorskie. Miał postępować z tłumem i tak dalej. Ten papież po prostu jest i kocha i to widać. Potem mieliśmy wrażenie, że miałem wrażenie, że to jest ojciec. I na końcu, że to jest król świata. I spotkałem takiego Hiszpana, którego znaliśmy i on do mnie mówi właśnie od razu po mszy świętej, pierwsze wrażenie. Mówi, to jest król, król świata. I właśnie przez taką miłość i taką wielkość osoby.
Kasiu, a po przeczytaniu encykliki, czy nie byłaś zaskoczona, że papież mówiąc o miłości zaczyna i tak dużo mówi o ludzkiej miłości? Kiedy mówił o Bogu, który jest miłością.
Nie byłam zaskoczona, aczkolwiek myślę, że ten brak zaskoczenia wynika wprost proporcjonalnie z stopnia zadowolenia z mojego małżeństwa. I też z tego, że już jesteśmy ponad 11 lat po ślubie i wiemy, od czego ta nasza miłość się zaczęła i do czego, w jakim kierunku zmierza.
Katarzyna Waszkiewicz i Rafał Waszkiewicz, a właściwie Kasia i Rafał dzisiaj
byli gośćmi moimi.
Ja również bardzo dziękuję i zapraszam na kolejne spotkanie z encykliką Benedykta XVI Bóg jest miłością za tydzień o tej samej porze. Paweł Zuchniewicz, do usłyszenia.
Jasny przekaz. Zrozumieć nauczanie Benedykta XVI.